jak żyć.
Masz odwagę, kurde, jaja, zrobić z TVP.
Dałem argument, żeby ze mnie zrobić buraka, pijaka, chama z internetu.
Dzwoni ktoś do Hate Parku i w jakiś sposób wyciąga tam tematy, które są twoje prywatne. No na ulicy by ci nikt tego nie powiedział. Było tak, że któryś, powiedzmy, anonimowy internauta wprowadził w twoim życiu jakieś zamieszanie, jakiś konflikt, cokolwiek, tak?
Wiele razy.
Musiałeś się żonie tłumaczyć przez czyjąś anonimową.
No wiele razy miałem taką absurdalną sytuację.
Możesz o sobie powiedzieć, że jesteś dobrym ojcem, dobrym mężem? Dobrym człowiekiem? Tajlandia naprawdę jest tak tania, że opłaca się tam trzymać dom, który przez większość roku po prostu stoi pusty?
Ja mogę tutaj jakby uchylić rąbka tajemnicy. Jeden mój kolega kupił na Tajkę, bo się w niej zakochał.
Jak na tym wyszedł później?
No tak, że przyjechał załatwić sprawy do Polski, jak wrócił, to już ze 30 osób z jej rodziny mieszkało w tym domu. Prezesem nawet mogły być.
Aha, mogłeś być prezesem nawet Wisłych Raków. Dlaczego się nie zdecydowałeś?
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Jest hybrydą biznesmena i dziennikarza. Swoimi kompetencjami zdecydowanie wykracza poza obowiązki sprawozdawcy sportowego. Natomiast nim zaproszę Was na spotkanie z Mateuszem Borkiem, chciałbym przypomnieć, że realizacja odcinków na terenie całego kraju jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Polska firma Vesper, będąca producentem pochłaniacza wilgoci Aqua Dryer, widząc zaparowane szyby mojego malucha w poprzednich latach w okresie jesienno-zimowym, postanowiła wyposażyć samochód w swój flagowy produkt gwarantujący szybkie usunięcie wilgoci z auta. Zgromadzona wilgoć pozostaje w środku bez jakiegokolwiek ryzyka wycieku. Wiem, bo sam miałem okazję sprawdzić pochłaniacz w praktyce i problem został faktycznie zażegnany. Wystarczy umieścić go w bocznej kieszonce bądź pod siedzeniem. Co ważne, przedmiot jest wielokrotnego użytku, więc wystarczy na dłuższy czas. Działa natychmiastowo, reguluje poziom wilgotności i eliminuje zapach stęchlizny. Na hasło Hydro dostaniecie rabat 30%. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu, a teraz zapraszam na przejażdżkę z Mateuszem Borkiem, który wczoraj obchodził 48 urodziny, więc zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza z życzeniami. Na pewno będzie mu miło.
Gdy dzwoniłem do ciebie parę dni temu, powiedziałeś mi, zróbmy to i wypuśćmy w okolicach moich urodzin. Które to już urodziny, Mateusz?
48.
I to będzie taka podróż przez Warszawę pełna wspomnień. Może masz jakiś kierunek, którym chciałbyś się udać w czasie tej podróży?
Jak byłem młodszy, jeździłem cały czas w kierunku centrum, bo tam się ogniskowało życie towarzyskie. Natomiast od pewnego czasu pewnie bardziej jadę albo w lewo, albo jeśli w prawo, to później w lewo, w te już spokojniejsze strony. Chyba że chcesz ze mną jechać prosto do kanału sportowego, to...
Ale przechodząc już do meritum, to gdy poinformowałem widzów, że Mateusz Borek będzie moim gościem, to wszyscy jak żyć?
Kilka razy już mówiłem, że tak, żeby się nie skupić, żeby żyć ze swoimi zasadami, żeby kochać swoją rodzinę, kochać swoich przyjaciół, nie wyprzeć się swoich korzeni. Bo ja ilekroć jadę na przykład do Dębicy, na Podkarpacie, od razu mi się morda cieszy, od ucha do ucha, od razu się czuję człowiekiem szczęśliwym. Nie wiem, jest coś w tym miejscu małym, niezbyt ruchliwym, gdzie tak naprawdę życie kończy się wraz ze zmierzchem i za dużo się specjalnie nie dzieje. Ale ja tam inaczej oddycham. Tam inaczej smakuje każdy oddech. Tam inaczej brzmi każdy dzień dobry. Jak mam słaby czas w swoim życiu, to też lubię usiąść przy grobie mamy i pomyśleć nad życiem. Bo akurat jest kilka cmentarzy, ale tam, gdzie leży moja mama, to jest cmentarz na tak zwanej panoramie dębickiej, czyli z widokiem na miasto, bardzo blisko lasu, gdzie jako młody chłopak bardzo dużo czasu spędzałem z dziadkiem, bo w ogóle ojciec mojego dziadka był leśniczym u hrabiego Jabłonowskiego, więc mieszkali w środku lasu. Czyli takie moje życie dziecięce, to oprócz tego, co mi dawał ten mój dom rodzinny, pełen, powiedziałbym, kultury, literatury, sztuki, i oprócz mojego podwórka, które dawało mi głównie te tematy sportowe i międzyludzkie, no to jednak dziadek we mnie wzbudził taką niesamowitą miłość do przyrody i do lasu. To znaczy, jako młody chłopak praktycznie cały czas chodziłem na grzyby, chodziłem na ryby z wujkami, z dziadkiem na polowania. U nas na przykład Wigilia to zawsze było wiadomo, że my idziemy na polowanie zbiorowe na zające. Kobiety przygotowują Wigilię. Wracaliśmy 16 z lasu. Każdy się wykąpał i dopiero siadaliśmy do wieczerzy. I tak naprawdę to wiele tych nocy w przedszkolu, w podstawówce czy w średniej szkole to właśnie spędzałem nad wodą, bo chodziłem na ryby z wujkami na całe noce. Także no, miałem łuk, miałem kołczan, ciosałem strzały.
Z tego polowania dalej ci troszeczkę zostało, bo przyjechałeś do Warszawy i tutaj też człowiek cały czas musi walczyć, udowadniać jakąś swoją dominację, nawet dla samego siebie. Jesteś też człowiekiem, który jest indywidualistą, lubisz mieć takie ostatnie zdanie, wiążące zdanie w wielu kwestiach. My się widzieliśmy rok temu. Wtedy powiedziałeś mi, że kanał sportowy funkcjonuje, jakoś tam to się spina, a po roku od tamtych doświadczeń możesz powiedzieć, że jest super? Jesteś w dobrym miejscu w tej chwili z tym swoim biznesem?
W bardzo dobrym. Ja myślę, że to, co się zdarzyło z kanałem sportowym i dookoła kanału sportowego, po pierwsze w aspektach jakby czysto społecznych, po drugie w aspektach merytorycznych, po trzecie pewnie też na niwie biznesowej, absolutnie przerosło nie tylko moje, ale myślę, że wszystkich wspólników też oczekiwania i prognozy. Jesteśmy w tej chwili w bardzo dobrym miejscu, ale też w takim bardzo ważnym miejscu i dlatego powzięliśmy też wiążące decyzje, bo zrozumieliśmy, że nawet jeśli niektórzy z nas mają pewną żyłkę biznesową i potrafią pewien biznes ułożyć, sformatować go, w jakiś sposób zbalansować koszty, wydatki z przychodami, to nie damy rady sami. Zrozumieliśmy, że musimy pójść krok dalej, a tym krokiem dalej było dogadanie się w roli partnera z Maćkiem Sawickim, bo Maciek przez 9 lat świetnie sprawował urząd sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej u boku prezesa Zbigniewa Bońka. Wydaje mi się, że ta rola sekretarza w tamtym PZPN-ie była mocno wyeksponowana, to znaczy Zbigniew Boniek zawsze był indywidualistą, Zbigniew Boniek był wizjonerem, czy jest wizjonerem, natomiast jeśli mówimy o sprawowaniu takiej władzy wykonawczej i jakby wdrażanie w życie pewnych projektów biznesowych, to Maciek jest detalistą i Maciek to robił bardzo skrupulatnie i bardzo skutecznie. To w ogóle jest niesamowita historia, bo Maciej miał propozycję, żeby zostać u nowego prezesa Czarka Kuleszy dalej sekretarzem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Maciek miał propozycję pracy w Legii Warszawa. Maciej miał propozycję pracy za dużo większe pieniądze w kilku korporacjach. Natomiast ponieważ on od lat się przyjaźni z Krzyśkiem Stanowskim, to Krzysiek napisał na naszej właścicielskiej grupie jednego wieczoru, słuchajcie, niesamowita historia, bo był wczoraj Maciek u mnie na grillu i od słowa do słowa i nagle wyraził olbrzymie zainteresowanie, żeby z nami popracować, żeby z nami coś wspólnego zrobić, żeby przeprowadzić kanał sportowy na zupełnie inny poziom funkcjonowania.
Ale to też pokazuje, jak wam bardzo się ten biznes spina, bo Warszawa jest na tyle konkurencyjnym rynkiem, że kilkadziesiąt tysięcy złotych menadżerowi tego poziomu no, spokojnie trzeba było dać. Czy być może przekazaliście mu część udziałów? Jak to wygląda? Nie chodzi mi o konkretne kwoty, ale sam system. Co dla menadżerów jest istotne? Czy doraźna pensja, czy raczej też chęć uczestniczenia w czymś, co się rodzi, co może być duże?
Myślę, że Maciek jest na tym poziomie finansowym i na tym poziomie doświadczenia biznesowego, że czysta pensja to nie do końca go w pełni satysfakcjonuje, więc nazwijmy to bez wchodzenia w szczegóły, że są powiedziałbym bardzo ciekawe rozwiązania partnerskie, biznesowe, bonusowe i Maciek bardzo chętnie przystał na takie rozwiązanie. Natomiast no, na pewno nasze plany w tej chwili rozbudowaliśmy. Za chwilę prawdopodobnie będziemy zmieniać siedzibę, będziemy wyposażać drugie studio. Wydaje mi się, że zdywersyfikujemy portfel kanału sportowego i rozszerzymy działalność naszego biznesu na kilka innych gałęzi. Ja nie wiem, czy to będzie ta sama spółka, czy to będą takie spółki córki względem kanału sportowego. Natomiast no, na razie się dobrze bawimy. Jest to poważna zabawa, zabawa, która niesie za sobą pewną odpowiedzialność społeczną, pewną odpowiedzialność treści, ale też pewną odpowiedzialność już za kilkunastu ludzi u nas zatrudnionych, bo jednak to nie jest tak, że Stanowski, Smokowski, Poli, Borek sobie poradzą, wsparci przez Sawickiego, Agnieszkę Prachniak, która do nas też trafiła z Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo ona była bardzo blisko jakby związana w codziennej pracy z Maćkiem, odpowiadała też za sponsoring, za ten segment funkcjonowania PZPN-u. Też już z nami pracuje. Doszła Marta Wasilu, która pracowała ostatnio w Rakowie Częstochowa, więc no jakby...
Budujecie jakościowy team.
Wiesz co, no dzisiaj zrozumieliśmy, że programy to jest nasz konik, to jest nasze życie, to jest nasza pasja, to jest to, do czego pewnie nasza czwórka się urodziła, każdy do trochę innych formatów. Natomiast wokół tego wszystkiego jest biznes, jest odpowiedzialność sponsorska, jest optymalizacja podatkowa, jest, nie wiem...
No zrobiła się z tego korporacja, która kosztuje miesięcznie Ciebie i Twoich wspólników w okolicach 200 tysięcy złotych. To są poważne pieniądze, prawda? Biorąc pod uwagę, że masz to na swoich barkach, wcześniej byłeś przez lata pracownikiem etatowym też poniekąd, prawda?
Pewnie może nawet trochę więcej. Natomiast no na pewno jest to dzisiaj dosyć drogi biznes. Wydaje mi się, że płacimy niezłe pieniądze na rynku. Przychodzą do nas ciekawi ludzie, ale też no, gdzieś widzowie muszą sobie zdawać sprawę, że przy naszym funkcjonowaniu, przy 10, 15, 20, czasami 25 formatach w tygodniu, no to jednak my musimy mieć kilku realizatorów wizji, dźwięku, wydawców, pomocników wydawców, makijażystki.
To jest też taka kwestia, że Wy przychodząc z telewizji, a nie zaczynając całkiem od zera, musieliście już ten telewizyjny poziom tutaj wnieść, żeby ludzie nie mieli poczucia jakiegoś niedosytu.
To chyba wszystko się zaczęło od tego spotkania w restauracji kilkanaście miesięcy temu na Mokotowie, kiedy Krzysiek nas po raz pierwszy zorganizował i zaczęliśmy rozmawiać o biznesie i o tym, żeby taki projekt stworzyć. Ja wyobrażam sobie, że gdybym stworzył swój kanał YouTube'owy...
Też byś coś tam miał.
Nie wiem, no kupiłbym sobie dwie kamerki albo lepszy telefon z lepszym obiektywem, przeszedłbym jakieś krótsze szkolenie, w jaki sposób się kadrować i prawdopodobnie, nie wiem, znalazłbym dwóch partnerów biznesowych, znalazłbym pieniądze całkiem przyzwoite z AdSense'a, mógłbym sobie funkcjonować. I to by było tylko moje, to by było prawdopodobnie komplementarne do telewizji i nikomu na przykład pewnie w telewizji Polsat by to nie wadziło, żebym sobie prowadził oprócz tej swojej podstawowej działalności taki biznes indywidualny Mateusza Borka, youtubera. Natomiast no też wtedy zadaliśmy sobie głośno pytanie, czy my chcemy rozdrabniać ten rynek, czy gdzieś się wyrzekamy tych indywidualnych projektów YouTube'owych i próbujemy coś zrobić razem. Łączymy siły, też chyba jakąś mocą naszej czwórki jest nasza różnorodność, bo każdy jest trochę inny, każdy na troszeczkę innych obowiązkach się w tej firmie koncentruje. Mamy inne osobowości. To nie jest tak, że my ze sobą musimy spędzać każdy weekend albo że nasza czwórka będzie ze sobą i z rodziną jeździć na wakacje, bo to tak nie funkcjonuje. Natomiast wydaje mi się, że chyba się w miarę zgraliśmy jako takie puzzle. No, minęło kilkanaście miesięcy, niektórzy nam wieszczyli szybki koniec, że jak jest Borek, Stanowski, Pol, Smokowski, każdy będzie miał swoje aspiracje, swoje ego, wielkie ego, że zaraz się pokłócimy, że się rozejdziemy, że się pokłócimy o pieniądze, kto jest popularniejszy, kto robi więcej. Będziemy przeliczać na wyświetlenia, na kliki, na minuty.
Powiem Ci, dlaczego to się teraz udało, a 15 lat temu by się nie udało, bo jak rozmawialiśmy kiedyś, powiedziałeś, pamiętam te słowa, że Ty masz z czego żyć, że jesteś niezależny i nawet tam był jakiś miesiąc, że specjalnie nie musiałeś fakturować czegoś, bo po prostu no, nie było na to czasu czy czegoś, wiedziałeś, że to nie ucieknie. I to pokazuje też taki spokojny model zarządzania, że jak się ma tą niezależność, no to człowiek też jest mniej, myślę, że pazerny i też to ego tak na pierwszym miejscu się nie pokazuje. Czy się mylę?
Nie, nie mylisz się. Ja myślę, że wiadomo, że każdy jak pracuje, to lubi zarabiać i nie ma się co tego wstydzić, bo wiadomo, że za pracę należy się płaca. Natomiast uwierz mi, że w momencie, kiedy na przykład nasz kanał zablokowano,
no tak,
no to my błyskawicznie gdzieś, powiedziałbym, zwołaliśmy na naszej grupie WhatsAppowej taki sztab kryzysowy i pierwsza nasza myśl to było wysłać na ogólną grupę komunikat, który uspokoi ludzi. Że mamy zaplecze, że nic się nie dzieje, że nawet jeśli nam ten kanał usuną, to po pierwsze mamy drugi, po drugie powalczymy za chwilę o odblokowanie tego kanału, po trzecie za chwilę prawdopodobnie będziemy także dostępni na innych nośnikach i ten biznes całkowicie nie upadnie, nawet jeśli będziemy go musieli mozolnie odbudowywać, nawet jeśli będziemy schodzić z pewnych stawek z partnerami biznesowymi przy braku teoretycznie kanału YouTube'owego. I dla nas najważniejsze było to, żeby uspokoić ludzi i żeby ci ludzie, którzy do nas przyszli, którzy nam zaufali, którzy wolą pracować w kanale sportowym niż w innym medium, żeby mieli taką świadomość, że spokojnie, że nic się nie dzieje wielkiego, że macie za co zapłacić kredyty w następnych miesiącach, że wasze dzieci nie będą głodować, że dostaniecie pensję tak jak dostajecie w każdym miesiącu do 10.
Powiem ci tak z perspektywy czasu, że kiedyś się cieszyłem, że YouTube jest na rynku monopolistą, bo nie musiałem dzięki temu prowadzić dodatkowych mediów społecznościowych na innych konkurencyjnych platformach i de facto robić dwa razy tę samą robotę, ale z biegiem lat widzę, że jest to zagrożenie.
Znaczy, ja mam taki termin, bo oczywiście YouTube daje nieprawdopodobne możliwości i też nie ma co się czarować, nawet jeśli my mamy dosyć mocno rozbudowane własne media społecznościowe, to też YouTube jest przy nas gigantem, mamy przy YouTubie okruszkiem, maleńkim, maciupeńkim, mikroskopijnym i no pewnie tak szybko byśmy tego biznesu nie wypromowali, gdyby nie YouTube. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa, to ja od dawna twierdzę, że to jest troszeczkę takie dzisiaj budowanie kolosa na glinianych nogach. Bo na samym końcu to się budzisz rano i sprawdzasz, czy dalej funkcjonujesz. Bo gdzieś ten...
Masz taki syndrom w tej chwili?
Nie. Ja oczywiście gdzieś tam przerysowuję, jasne, żeby to uplastycznić naszym widzom. Natomiast chodzi mi o to, że... Czasami się kompletnie nie spodziewasz takiego uderzenia, że nie zrobiłeś niczego złego, że wydaje ci się, że robisz wszystko z regulaminem, a zostajesz zablokowany, bo na przykład, nie wiem, powstaje jakaś grupa facebookowa, ktoś w tym samym czasie wysyła kilkaset roszczeń. YouTube czy Google reagują w ten sposób, że w pierwszej kolejności nie roztrząsają jakby zasadności blokady kanału.
Nie ma domniemania niewinności.
Tak, tylko najpierw zamykają, a potem się zaczynają przyglądać. I sam się orientujesz, że zwykle to nie ma kontaktu z nikim tutaj, z Google, z YouTube'a. Oni nie chcą jakby wchodzić w żadne relacje towarzyskie z nikim prowadzącym biznes, bo taka jest gdzieś naczelna zasada YouTube'a na świecie. Także no są to sprawy dosyć skomplikowane. Chodzi mi tylko o to, że jak wiesz, że przewiniłeś i dostajesz pasem albo dostajesz po głowie, to musisz zaakceptować, bo zrobiłeś coś złego. W przypadku gdzieś tej polityki YouTube'a, no to bardzo często nie masz świadomości, że coś zrobiłeś źle. Wydaje ci się, że wszystko robisz zgodnie z regulaminem i też czasami w głowę możesz dostać.
No tak, wiesz, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ty mogłeś też zaobserwować, jak bardzo się ten rynek rozwija i podejrzewam, że gdybyś miał tę wiedzę, którą masz dzisiaj, to nawet przez chwilę byś się nie zastanawiał nad odejściem z telewizji Polsat, bo już się stałeś takim już youtuberem z ponadrocznym stażem. Miałeś okazję zobaczyć, jak ta platforma funkcjonuje i też nie ma co ukrywać. Wasza grupa to był taki największy flirt telewizji z internetem, z YouTube'em, który miał miejsce w polskiej przestrzeni od lat. Nie było drugiego takiego projektu. Ja powiem ci też, że miałem kilka takich możliwości, by z jakimiś znanymi osobami współpracować i prowadzić im swego czasu kanały, czy doradzać, pomagać. I uważałem, że każdej z tych osób wywodzących się z telewizji brakuje cierpliwości. Bo przychodzisz do telewizji, od razu masz dniówkę, masz jakąś rozpoznawalność, więc prowadzisz eventy i tak dalej, a tutaj jednak zasięgi trzeba było troszeczkę pobudować, żeby to wszystko na siebie zagrało i bałem się, że wam też tej cierpliwości zabraknie.
Nam chyba nie zabrakło. No, my tutaj myślę, że mogliśmy w YouTubie wyeksponować trochę inną twarz naszą. Gdzieś przekroczyć pewne granice. ja być może poszedłem w niektórych programach dwa kroki za daleko i z tego się gdzieś powoli przy okazji następnych zebrań zarządu wycofałem, bo...
Już hate parku nie poprowadzisz?
Nie, poprowadzę, bo nie mam w tej chwili żadnego problemu, ponieważ coś tam zrobiłem z Tyskimi i w tej chwili to Tysk jest naszym partnerem i absolutnie mogę to robić. Bardziej mi chodziło o zebrania zarządu, gdzie ja tak sobie troszeczkę, powiedziałbym, ideowo założyłem, że to będzie jedyny program, gdzie to będzie...
Ryleczka.
Ja sobie założyłem, że to będzie jedyny program, w którym pójdę może pół mosta za daleko. Że wypiję sobie tam dwa winka małe. Idziesz na mecz.
Zawsze chciałem powiedzieć, jak się spotkam.
Tak.
Masz odwagę, kurde jaja, że robić z TVP. Masz odwagę i masz jaja.
Dziękuję ci bardzo. Trzymaj Dziękuję, się. Pamiętaj,
Trzeba
tylko...
w tych czasach odwagę.
Kochamy sport. Sport, tylko sport. No tak jakiś pan kierowca. Wracając jakby do tematu. Przesadziłem chyba, bo... Mimo wszystko to nie powinienem...
Masz na myśli barszczyk i tak dalej?
Mam na myśli tam, nie wiem, dwa kubeczki barszczyku. Dostałem po prostu... Inaczej powiem. Dałem paru ludziom, którzy mnie nie lubią. Dałem argument, żeby ze mnie zrobić buraka, pijaka, chama z internetu. I sobie pomyślałem, że za dużo w swoim życiu zrobiłem zawodowym. Za dużo mnie to kosztowało sił, nerwów, wyrzeczeń. Żeby dzisiaj jakimś takim miernotom albo ludziom, którzy, nie wiem, nie doszli do podłoża tej góry, żeby oni gdzieś się na mnie wyżywali, pisali o mnie teksty w gazetach czy w internecie. I dlatego być może z tego pomysłu się wycofałem. Trochę żałuję, bo pewnie jakbyś pogadał z paroma moimi kolegami, to ja mam tak dosyć fajne poczucie humoru po paru winkach. No, czasami może idę w tych swoich żartach, tak jak mówię, no, o jeden most za daleko, ale chciałem, żeby był taki jeden format, gdzie ludzie mnie poznają, jaki ja jestem przy stole i jaki ja jestem z moimi przyjaciółmi.
Jesteś poważnym człowiekiem, też niezależnym pod wieloma względami i macie otwartą linię, dzwoni ktoś do hate parku i w jakiś sposób wyciąga tam tematy, które są twoje prywatne. No na ulicy by ci nikt tego nie powiedział, nie?
Znaczy, wiesz, no też ja zawsze mówię tak, wykonujesz zawód publiczny, musisz umieć żyć z krytyką i z tym, że ludzie ci coś wytkną, jak zrobiłeś jakiś błąd, więc fajnie się czyta pochwały, fajnie się czyta miłe słowa o sobie. Przyjemnie jest nawet, nie wiem, tak jak tutaj otworzyć szybę, gdzie ja często staję na światłach i kibice coś tam ze mną chcą pogadać, krzyczą, dziękują za jakąś transmisję czy mecz. No ale też czasami coś trzeba wziąć na klatę, jak się zrobiło błąd, więc absolutnie na tych ludzi nie możesz się gniewać. No wiadomo, przyjemne to nie jest. Bardzo często głównie dla twoich najbliższych, dla twojej rodziny, bo mam też takie przypadki, że do mnie ktoś się nie odważy napisać na prywatnym Instagramie, a pisze do mojej żony, prawda? No, albo ją obraża, albo...
Jak sobie twoja żona radzi z takimi hejterami? No bo podejrzewam, że przez lata mogła się uodpornić, ale z drugiej strony no jest, nie, jest cały czas kobieta, prawda? Jest, też niczym nie zawiniła.
Jest piękną, świetną, mądrą kobietą. Bardzo dobrą żoną, doskonałą matką. Jak dostaniesz jedną, dwie, pięć takich wiadomości, to machniesz ręką i się uśmiechniesz. Jak dostaniesz 25, to się zastanowisz. Jak dostaniesz 105, to czasami już nie wytrzymasz i nie wiem, wystartujesz do partnera życiowego z jakimiś pretensjami. No.
Ale było tak, że któryś, powiedzmy, anonimowy internauta wprowadził w twoim życiu jakieś zamieszanie, jakiś konflikt,
wiele razy,
cokolwiek, tak?
Wiele razy.
Musiałeś się żonie tłumaczyć przez czyjąś anonimową.
No wiele razy miałem taką absurdalną sytuację, że byłem we Wrocławiu, zjadłem kolację z moim kolegą, który ma klub i chyba ze trzy restauracje i leżałem już w hotelu, oglądałem jakiś film w komputerze, żona zadzwoniła i powiedziałem, że idę spać. No i ten kumpel zadzwonił, że przyjechał inwestor, żebyśmy tam pogadali, bo miałem jakiś w planie otworzyć jakiś bar sushi w Warszawie. No i usiadłem na chwilę później z nim gdzieś na loży w klubie. Chyba tam było trzech, czterech kolegów. Oni byli z dziewczynami, z partnerkami. Ktoś z boku zrobił jakieś zdjęcie i w ogóle nie znając mojej żony podeszł. Coś nie wiem, pamiętam, chyba napisał, gratuluję męża. Gdyby człowiek kombinował i chciał coś zrobić złego, patologicznego, chciałby coś głupiego, brzydkiego ukryć, to powiedz, czy ja bym siedział z kimś w restauracji albo w barze, narażony na to, że ktoś cię zobaczy, że ktoś ci zrobi zdjęcie, albo że ktoś, nie wiem, włączy po cichu telefon i nagra wideo. No nigdy byś tego nie zrobił. Spotkałbyś się z kimś przy jakiejś tajnej akcji w środku dnia, a nie siedział w publicznym miejscu i robił głupie rzeczy. Także no, czasami też tym ludziom, którzy polują na sensacje, które tak naprawdę nie są sensacjami, brakuje zwyczajnie inteligencji, no bo normalny człowiek, tak jak mówię, no gdyby chciał coś ukryć, to absolutnie w takim miejscu by nie siedział.
Mówisz o tym, że rodzina jest najważniejsza. Zaczynaliśmy od tego, że czekają Cię urodziny, już coraz bliżej tej 50, czas jakichś rozliczeń, podsumowań. Możesz o sobie powiedzieć, że jesteś dobrym ojcem, dobrym mężem? Dobrym człowiekiem?
Człowiekiem tak. Czy mężem jestem dobrym? Staram się, nie zawsze wychodzi. No trochę na pewno za mało poświęcam czasu domowi, żonie. To też jest związane jakby ze specyfiką mojej pracy, ale też stylem mojego życia, bo ja wiem, że to czasami jest bardzo trudne do zrozumienia. Pewnie im dalej w las, im człowiek ma więcej lat, tym to się dzieje rzadziej. Natomiast ja akurat tak jestem skonstruowany, że dla mnie wyjście do ludzi, wyjście do miasta, wyjście na imprezę, wyjście z grupą przyjaciół na kolację, to jest dla mnie idealne jakby zareagowanie i wyrzucenie z siebie tego stresu, który człowiek ma w pracy. Bo to nie jest tak, że mnie stresuje jednostkowo antena, że ja się trzęsę, że zabiera mi antena konstruktywne myślenie. Nie, bo mnie akurat antena fajnie, konstruktywnie spina i mam w sobie jeszcze większą koncentrację i adrenalinę. Ale na dłuższą metę, no, nie ma co ukrywać, troszkę cię drenuje ta praca. Ona ci gdzieś tam, ona cię patroszy, ona ci zabiera trochę emocji, trochę zdrowia. Ja już nie mówię o zdrowiu fizycznym, gdzie oglądam każdy film dwie kreski głośniej od żony, bo pada słuch przez te wszystkie hale i stadiony, słuchawki, gdzie pada wzrok przez te wszystkie lampy i człowiek nie jest w stanie czytać bez okularów. No ale też cię to kosztuje mentalnie, no zużywasz się. I są ludzie, którzy potrafią idealnie odreagowywać na ogródku z książką w towarzystwie tylko najbliższych, a są ludzie, dla których najlepszym odreagowaniem jest migoczące światłami miasto, są tłoczne miejsca, jest impreza, jest kolacja, są przyjaciele, jest wesoła atmosfera. Ja chyba taki jestem, tak byłem zawsze skonstruowany i też nie mogę oszukiwać samego siebie. Czasami rozumiem to, że ona się wścieka, bo chciałaby, żeby ten czas już był tylko dla nas, dla naszej rodziny, a ja cały czas wymyślam jakieś takie scenariusze na weekendy, że po 5 dniach, gdzie mnie nie ma, już mam zaplanowane wyjście w piątek i w sobotę.
To powiedz mi, jak ty zdobywasz tę siłę, bo ja mając naprawdę, no mógłbyś teoretycznie być moim ojcem. I ja czasami już tej siły nie mam, nie wspomagam się niczym, może dlatego.
No nie wiem, wiesz, to
jak to u ciebie wygląda?
Wiesz co, no jestem, jak to mówię, zdrowy ham z Podkarpacia. Kiedyś to trenowałem dosyć dużo sportu i jestem wychowany jeszcze na tej prawdziwej marchewce i kalarepie z ziemi, na kogucie, który się gotował półtorej godziny na rosół, a nie rozpływał po 20 minutach. No to są jakieś chyba predyspozycje też genetyczne. Wydaje mi się, taka siła organizmu.
Albo lecisz cały czas siłą rozpędu na tej adrenalinie. Wiesz, jak czasami się kończy zejście z tej adrenaliny dla wielu osób, prawda?
Wiesz co, może dlatego mam ten swój drugi świat, to znaczy Tajlandię. I nawet jeśli intensyfikuję te działania w ciągu 9 miesięcy w roku, a potem wiem, że 3 miesiące wypoczywam na słońcu w Azji, gdzie żyję od posiłku do posiłku, gdzie nie spoglądam w telefon, gdzie nie ograniczają mnie maile, gdzie nikt mi nie mówi, co mam robić i na którą transmisję mam przyjechać, to być może to jest właśnie takie długofalowe ładowanie baterii. Czuję to w tym roku, na przykład przez pandemię, jak nie pojechałem pierwszy raz, że czegoś mi brakuje. No oczywiście gdzieś tam człowiek szukał jakichś substytutów i jeden wypad, drugi wypad na jakieś słoneczko na tydzień czy 10 dni, ale to jest jednak zupełnie coś innego niż jak jedziesz na inny kontynent.
A masz tam swój dom?
Mam, tak, mam pod 5 lat. Mamy dom na osiedlu, 48 domów. Zamknięte osiedle, strzeżone. kilka nacji mieszkających, kilka rodzin francuskich, kilka rodzin holenderskich, angielskich, rosyjskich, polskich. Nas tam jest z 5 rodzin polskich, się kumplujemy.
Czy jest kim imprezować, pobawić się i tak dalej?
Tak, tak. No, my tam mamy swoją grupę, swoją ekipę. Chyba jako jedyna nacja jesteśmy nie mieszkającymi tam na stałe. Bo reszta już po prostu jest troszkę starsza od nas i tam przyjechała mieszkać, normalnie
Tajlandia
żyć.
Tajlandia naprawdę jest tak tania, że opłaca się tam trzymać dom, który przez większość roku po prostu stoi pusty?
Ja mogę tutaj jakby uchylić rąbka tajemnicy. To znaczy płacę, uwaga, teraz będzie kosztorys, tutaj wyskoczy grafika. Kosztorys jest taki, około 450-500 zł, tak zwany czynsz za dom. Dom, który ma 260 metrów i działkę około 1000 metrów. Czyli te 500 zł powiedzmy miesięcznie to jest czynsz za część wspólną, bo jest ochrona, jest dbanie o alejki, dbanie jakby o brzeg jeziora, bo mamy na środku osiedla jeziorko jeszcze. Oprócz bliskiego sąsiedztwa kilku plaż, to mamy jeziorko. Czyli to jest 500 zł. Około 200 zł płacę miesięcznie za pana od basenu, który przychodzi raz w tygodniu, czyści basen, filtruje wodę. Ja akurat mam wodę taką, wiesz, z tą solą, a nie z chlorem, więc on tam dosypuje tej soli, żeby się wszystko zgadzało, czyści mi ładnie basen. 250 zł kosztuje ci miesięcznie ogrodniczka, która przychodzi ze swoją ekipą raz na 2 tygodnie, przycina trawkę idealnie, palmy, wszystkie inne rzeczy w ogrodzie, bananowce. No plus jakiś prąd, w tej chwili to jest jakieś tam 70 zł miesięcznie.
Czyli w 1000 się zamykasz.
W 1000 się zamykasz, czyli takie koszty utrzymania w skali roku to jest około 12 tysięcy.
To tyle, co sam musiałbyś wydać na wakacje sobie organizując raz w roku, wyjeżdżając na 3 tygodnie.
No tak, normalnie jak jest sezon, to wynajmujesz taki dom na miesiąc czy na dwa, kiedy cię nie ma i masz zapłacone wszystkie koszty roczne plus twoje bilety 2 razy w roku do Tajlandii przez kogoś.
Oczywiście.
Staram się nie wynajmować jednak w niskim sezonie tego domu, bo ceny wtedy trochę spadają za wynajem.
Jakoś klientów też czasami.
Nie, no i nie chcę, żeby mi ktoś dom niszczył, bo ja ten dom jednak zrobiłem pod siebie.
Jasne. A to skoro to jest taki dobry biznes i tak to tam funkcjonuje, to nie myślałeś, żeby w jakiś sposób to zeskalować i pobawić się w deweloperkę, jak już tam jesteś?
Ty jako obcokrajowiec nie masz w Tajlandii prawa do ziemi.
Okej. Okay. Czyli to wszystko dzierżawisz, tak?
Dzierżawa wieczysta na 33 lata z opcją przedłużenia.
Rozumiem. A od czego przedłużenie zależy?
No nie, no zasadniczo dają ci. To po prostu chodzi o to, żebyś ty nie był właścicielem ziemskim. Jeden mój kolega kupił na tajkę, bo się w niej zakochał.
Jak na tym wyszedł później?
No tak, że przyjechał załatwić sprawy do Polski, jak wrócił, to już ze 30 osób z jej rodziny mieszkało w tym domu. I nie możesz ich wyrzucić, bo zawsze gdzieś tam prokuratura Tajlandii stanie po stronie swojego obywatela i swoich obywateli. Więc...
A dużo Polaków spotykasz w Tajlandii?
Bardzo dużo. Mieszkam w takim dosyć spokojnym miejscu, blisko lotniska. Gdzieś tam się nie zapuszczam za często do tego Patongu, gdzie jest ta, nazwę to, ludność rozrywkowa, która przyjeżdża się pobawić. My mieszkamy w pięknym miejscu, mamy od 700 metrów do 5 kilometrów z 5-6 pięknych plaż obok siebie. Możemy sobie pojechać samochodem w 2 godziny na Krabi, na drugą wyspę, bo jest przejazd. Mamy blisko na Koh Samui, mamy blisko do Malezji.
Przed chwileczką przejeżdżaliśmy obok TVN-u. Miałeś w przyszłości być może jakąś propozycję z tamtej stacji?
Wiesz co, znaczy taką nie konkretną. Moja przyjaciółka się bardzo blisko przyjaźni z Edwardem Miszczakiem, którego poznałem jeszcze kiedyś, będąc jako bardzo młody człowiek mieszkający w Dębicy, na rozmowę o pracę korespondenta w RMF. I akurat był na tym spotkaniu Edward Miszczak.
Miałeś w Krakowie pracować?
I Ewa Drzyzga. Nie, chciałem być korespondentem tam
z Podkarpacia.
Tak, z Podkarpacia. Wtedy się jakoś nie udało. Ja miałem chyba 17 czy 18 lat. Natomiast rozmawialiśmy kiedyś z Edwardem, bo był plan TVN-u na poważną inwestycję w prawa telewizyjne sportowe. Ale ponieważ to się gdzieś tam później rozmyło, to też nie wróciliśmy do tematu.
Jasne. A propos Krakowa, bo RMF jest nierozłącznie związany właśnie z tym miastem, to ty też zdradziłeś w jednym z wywiadów tak przy okazji, że miałeś propozycję objęcia kiedyś dyrektorskiego stanowiska w Wiśle Kraków. Chyba dyrektor sportowy.
Prezesem nawet mógłby być.
Aha, mogłeś być prezesem nawet Wisły Kraków. Dlaczego się nie zdecydowałeś i przede wszystkim, no, które to były lata? Bo czy to była era po Kasperczaku, powiedzmy?
To był czas, kiedy Wisła sprzedawała Macieja Żurawskiego.
Czyli 2005-2006?
I w tym klubie wtedy bardzo dużo do powiedzenia miał mój kolega Adam Mandziara.
Menadżer.
Menadżer, który był bardzo blisko wtedy z właścicielem i proponował mi pracę w klubie. Zresztą później proponował mi też w Lechii Gdańsk.
A to nie taki szalony pomysł troszeczkę?
Wiesz, ja nie lubię być zależny od kogoś. Bo oczywiście pracując w jakiejkolwiek korporacji, na przykład w Polsacie, no to jesteś zależny od właściciela, bo on ma decydujące zdanie. Masz nad sobą szefa, ale mój szef akurat przez wiele lat, zanim nie doszło do styku poważnego między nami, to w pierwszej kolejności był moim kumplem. I dużo rzeczy obgadaliśmy, wiele rzeczy omówiliśmy, bardzo fajnie i tak dojrzale traktował moje koncepcje telewizyjno-biznesowe i byliśmy partnerami w wielu rozmowach. I na koniec nigdy mi nie powiedział w telewizji, tego nie możesz powiedzieć, tego nie możesz zaprosić, albo masz pochwalić tego. Nie, to nie miało znaczenia. Wydaje mi się, że w takim biznesie klubowym, gdzie jednak cały czas wszystko się w tym sporcie dużym kręci wokół kasy, to na samym końcu jesteś kompletnie zależny od tego, czy właściciel ci tę kasę da, czy tej kasy ci nie da. W zależności, czy tę kasę ci da, to wtedy masz szansę zrobić coś dużego i cię wszyscy chwalą, że jesteś super dyrektorem albo super prezesem. Jak tej kasy brakuje, bo się wali stadion, bo nie ma sponsorów, bo trzeba, nie wiem, ułożyć relacje z kibicami, bo jest jakiś zastój w biznesie właściciela, no to się nagle okazuje, że ten biznes jest dosyć trudny do sformatowania i ty dostajesz w głowę tak naprawdę nie za brak koncepcji, pomysłów, umiejętności, tylko za to, że ktoś ci nie dał narzędzi. I to by mnie męczyło.
Ale pewnie miałeś jakieś swoje wizje, co można byłoby usprawnić w tamtych czasach. Brak wybudowania Akademii Piłkarskiej. Problemem w pojmowaniu piłki ze strony poprzedniego właściciela, pana Cupiała, myślę, że był. Patrząc z perspektywy czasu na Lecha, na Legię, Zagłębie.
No, szedł wabank, to znaczy zabierał piłkarzy najlepszych z rynku polskiego za gigantyczną kasę, ściągał Polaków z zagranicy plus zawodników zagranicznych, przepłacał ich, licząc, że uda się ten złoty strzał w postaci awansu do Champions League. Najbliżej chyba był Jerzy Engel, gdyby nie sędzia, to było blisko jak nigdy, skończyło się jak zawsze. No, tak to przez wiele lat jednak było w polskiej piłce klubowej.
A pośredniczyłeś kiedyś w jakimś transferze?
Nie, opiniowałem. Opiniowałem bezpłatnie na zasadzie, że zadzwonił do mnie jeden, drugi, dziesiąty, piętnasty agent czy dyrektor sportowy i pytał, co sądzę o jakimś zawodniku, no bo jednak sporo też tych komentowałem turniejów w Eurosporcie, turniejów nadziei, turniejów juniorskich, gdzie zawodnika tak naprawdę obserwowałem od samego początku i miałem na jego temat jakieś wyrobione zdanie. Zresztą no, czasami lepiej zadzwonić nawet do komentatora, bo on ci przekaże swoją prawdę, swoje spostrzeżenia i to nie jest podszyte żadnym biznesem. Jak ktoś ci zawodnika poleca, bo ma z tego 2 złote, no to wiadomo, że
jest troszeczkę inaczej.
Uwypukla atuty i gdzieś tam
ty musisz być niebywale asertywną osobą i to chyba taka twoja podstawowa cecha, że jesteś w stanie z tylu różnych pokus życia, wnioskuję po dzisiejszym wywiadzie, rezygnować, czy też propozycji...
Co, no ja zrozumiałem, że nie napijesz się na zapas, nie najesz się na zapas, masz jedną twarz, masz jedno nazwisko. I oczywiście to nie jest tak, że Mateusz Borek jest kryształowy. Mateusz Borek też robi błędy. Mateusz Borek klęka, Mateusz Borek się wywraca. Ale Mateusz Borek wstanie, otrzepie się i idzie dalej. I jakby świadomy swoich błędów i świadomy pomyłek i tego, że czasami gdzieś nawet, nie wiem, zrobię jakąś przekrość najbliższym, to po prostu staram się iść przez swoje życie zgodnie z zasadami, tak żeby każdego dnia móc jednak spojrzeć w lustro i nawet gdzieś tam się walnąć w głowę i powiedzieć, ale ty jesteś idiotą. Ale cały czas możesz patrzeć w lustro, bo w tych pryncypialnych rzeczach, najważniejszych, jednak się nie potykasz, nie przewracasz, nie k***sz się. I to jest ważne. I, I mimo tych 48 lat, które właśnie kończę, to tak sobie myślę, że jednak żyję cały czas tak, że jestem uśmiechnięty, że mam wokół siebie wspaniałą rodzinę, mnóstwo przyjaciół.
Że możesz.
Że mogę spojrzeć w lustro. I na koniec, że jestem cały czas jednak na tym etapie, że wiem, że jak kiedyś to będzie koniec i trzeba będzie po raz ostatni zamknąć oczy, to gdzieś przejdzie mi taka myśl przez głowę, jeśli oczywiście będę świadomy. To szkoda, że to się kończy, bo miałem zajebiście fajne życie. Zajebiście fajne życie, które przeżyłem jak chciałem.
Świetnie. Nie będę pytał o jakieś słowa wieńczące dzisiejszy wywiad, bo one się już wydarzyły nawet bez mojego pytania, więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę, nieco dłuższą pewnie niż zwykle. Mateuszu, Tobie też dziękuję.
Dzięki bardzo. Też myślę, że za chwilę dla Was wiele niespodzianek i coś dla miłośników i dobrej kuchni i miłośników dobrej książki, także okay. Będziemy o tym informować.
Być może już...
Za 30 swoje parę lat nie jechałem maluchem.
A to zapomniałem zapytać, ale...
Fajnie było.
Ale sądzę, że jak kiedyś powstanie biografia. Żyłem jak chciałem na własnych zasadach, roboczy tytuł, albo Mati Borek, żeby się nie sk***ć. Tak by się to powinno nazywać. Napiszcie koniecznie, jak powinna się nazywać, jeśli dotrwaliście do tego momentu, biografia mojego dzisiejszego gościa, a tymczasem żegnamy się z Wami i mówię, do zobaczenia już za kilka dni. Wypatrujcie malucha na ulicach całego kraju.
Dzięki, pozdrawiam, ciao.
Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.